11 rozdział Ewangelii Mateusza, od drugiego wersetu dzisiaj do wersetu 15 będziemy czytać. I czytam z tłumaczenia Piotra Zaręby. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem: czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy spodziewać się innego? Idźcie i donieście Janowi, odpowiedział im Jezus, o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. A gdy odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Trzcinę kołysaną przez wiatr? Co zatem wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, powiem wam nawet więcej niż proroka. To o nim napisano: oto ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Zapewniam was, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel. Ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I jeśli chcecie to przyjąć, on jest tym mającym nadejść Eliaszem. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. A i dalej, przepraszam, do 18 wersetu. Do czego mam porównać to pokolenie? Przypomina ono dzieci siedzące na rynku. Jedne mówią do drugich: graliśmy wam na fujarce, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, i mówią: ma demona. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, i mówią: to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I mądrość znalazła usprawiedliwienie w swoich czynach. Że taki dzisiaj fragment mamy o prekursorze naszego Kościoła, tak? Janie Baptyście, jakby tak powiedzieć ładnie, Janie Chrzcicielu. Żeby nie było wątpliwości, baptyści to nie od bab, tylko od chrzczenia, tak? Żeby nikt gdzieś tam nie pomylił się przy okazji. Chociaż często się spotykam, że jak ktoś niezwiązany pisze nazwę naszego Kościoła, to nie pisze baptyści, tylko pisze babtyści. Tak jakby od bab to pochodziło, ale nie jesteśmy babami, panowie, prawda? Tutaj nie ma, żeby nas nikt nie obrażał. Tak, i nasze siostry też nie są babami, tylko są naszymi siostrami. Więc, kochani, mamy Jana Chrzciciela i ten fragment jakby tak do końca nie jest wyraźny w tym, ale ja myślę, że Jan przeżywa pewien kryzys. Jan przeżywa pewne wątpliwości, tak? Znajduje się w więzieniu i tutaj akurat Mateusz nie podaje dużo szczegółów, ale wiemy, że z innych Ewangelii, że został wtrącony do więzienia przez Heroda, o którym głosił, że nie może brać żony swojego brata, tak? Herod za żonę wziął żonę swojego żyjącego brata wtedy i Jan, ponieważ odważnie sprzeciwiał się temu, został przez niego uwięziony, a później zgładzony. Ale Jan siedzi w więzieniu i czeka w zasadzie, no nie wiadomo na co, chociaż kiedyś, wiecie, w więzieniu nie siedziało się z wyrokiem lat 10, 15, 20, tylko w więzieniu siedziało się czekając na wyrok, tak? Więc albo się kończyło życie, najczęściej pozbawili życia, albo stwierdzali, że nie ma sensu cię życia pozbawiać, więc cię wypuścili. Więc to nie było siedzenie takie na zasadzie odsiedzę swoje i wyjdę, tylko było to siedzenie z oczekiwaniem na to, a co będzie dalej, co się wydarzy dalej, co ze mną będzie. Więc Jan jest w więzieniu, słyszy o tym, co dzieje się, ale myślę, że ma wątpliwości. Ma wątpliwości i dlatego posyła swoich uczniów do Chrystusa z zapytaniem, czy rzeczywiście Ty jesteś tym, którego mamy oczekiwać, w domyśle Mesjaszem, Królem, który ma zmienić tą rzeczywistość Izraela. I być może nie pasowało mu do końca to, co działo się, tak? W takim sensie nie umiał sobie tego poukładać. Był w trudnej sytuacji. Dlaczego myślę też, że miał kryzys? Dlatego, że jest podobny do Eliasza, tak? Czy nawet tutaj Pan Jezus powiedział, że był Eliaszem i Eliasz również przeżywał kryzys w pewnym momencie swojej służby, tak? Pamiętacie, wręcz po wielkim zwycięstwie nad prorokami Baala siedzi nagle przestraszył się baby, tak? Przestraszył się kobiety Jezebel i przeżywa wtedy kryzys, mówi: Panie Boże, wszystkich pozabijali, mnie zabiją i tu nie ma to wszystko sensu, gdzie Ty w ogóle jesteś? Chociaż tuż przedtem, dzień wcześniej był świadkiem tego, jak Bóg osądził tych wszystkich proroków Baala, którzy tam byli. Podobnie myślę Jan. Także, kochani, przykładem dla nas jest to, że to nie jest problem przeżywać kryzysy. Wielcy ludzie przeżywali kryzysy. Martin Luther, którego wspominamy z okazji 500-lecia reformacji, to nie był jedyny oczywiście reformator i stał się pewnym symbolem, ale on również przeżywał kryzysy. Kiedy patrzył na efekty tego, co zrobił, na to, co się działo w Niemczech w tym okresie właśnie reformacji, to sam się zastanawiał, czy zrobił dobrze. My dzisiaj po 500 latach możemy patrzeć wstecz i oczywiście niektórzy mówią, że to było wszystko złe, my mówimy, że tam było więcej dobrego, możemy różne rzeczy osądzać i widzimy, jaki to miało sens. Natomiast on wtedy patrzył na to, co się działo i przeżywał kryzys. W poniedziałek jest film Luther, tak a propos, w kinie za darmo, godzina 18, więc zaproście znajomych, pójdźcie do kina, tam też to jest ciekawie pokazane. Także nawet po zwycięstwie można być w kryzysie, można mieć wątpliwości. I to, że mamy wątpliwości w naszym życiu, tak naprawdę nie jest problemem. Natomiast to, co słusznie robi Jan, to idzie te wątpliwości wyjaśnić. Zadaje sobie trud, sam nie może, więc posyła swoich uczniów i mówi, czy każe im iść i dowiedzieć się, czy Chrystus jest tym, który ma przyjść. Chociaż sam go chrzcił, sam był świadkiem tego, kiedy Duch Święty na niego zstępował. Sam mówił: oto Baranek Boży, który przychodzi zgładzić grzechy świata. Sam był tym, który wprowadzał Chrystusa do jego służby, a jednak w tym momencie nie jest pewien tego, co się dzieje. Musimy też wiedzieć, że w tych kryzysach, nawet jeżeli je mamy, rozwiązanie czy koniec tego kryzysu będzie różny. Wiemy, że Eliasza Pan Bóg uratował. Eliasza Pan Bóg wyciągnął z kryzysu, uratował przed tą babą, która chciała go zabić. Natomiast Jana Bóg nie uratował. Jan został zgładzony właśnie przez tą kobietę, z którą ten zatarg miał, przez Herodiadę, tak? Tą żonę Heroda. W zasadzie za pomocą jej córki, znowu znamy tą historię z innych Ewangelii, został zgładzony. Także w przypadku Eliasza Bóg zainterweniował i uratował go. W przypadku Jana Bóg pozwolił, żeby ten został zabity. Więc różne są Boże postanowienia i różne jest Boże działanie. W liście do Hebrajczyków o bohaterach wiary widzimy, że pół rozdziału mówi o tych, którzy zostali królami i królowali i mieli się dobrze, a drugie pół rozdziału mówi o tych, którzy gdzieś tam chowali się po jaskiniach i byli przeżynani piłą, tak, i różne straszne rzeczy im się w życiu działy. Jedni i drudzy byli bohaterami wiary. Także Boże cele dla nas mogą być różne. Więc Jan posyła do Jezusa i Jezus odpowiada mu w pewnym sensie nie wprost, a jednak bez wątpliwości. Tak? Mówi: idźcie i donieście Janowi. I to te słowa, które wypowiada w rozdziale 5, są takim parafrazą Księgi Izajasza, tak? 61 rozdziału, 1 wersetu. Jezus mówi: niewidomi odzyskują wzrok, kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I ten 61 rozdział Izajasza, pierwszy werset mówi tak. To jest znowu ten werset, który Jezus czytał w synagodze. Znowu znamy to z Ewangelii. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym głosił dobrą wieść ubogim. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mroków przejrzenie. Tak więc Jezus parafrazuje ten werset z Izajasza, odpowiadając Janowi. I mówi mu o tym, że dzieją się te wszystkie znaki, które miały zapowiadać Mesjasza. Dzieją się cuda, niewidomi widzą, kulejący chodzą, ale całym sensem tego wszystkiego jest to, że ubogim, tym, którzy są potrzebujący, głoszona jest dobra nowina. I tutaj w związku z tym wersetem tak ostatnio myślałem sobie, bo zainspirowałem się trochę, Agnieszka miała taką rozmowę z kimś, teraz się wiecie, na Facebooku rozmawia głównie ze sobą, ale ktoś tam mówił o i podzielił jakby takie doświadczenie chrześcijańskie na trzy rzeczy, na moc Ducha Świętego, teologię i moralność, tak? I w wielu oczach i ustach wielu ludzi dzisiaj popularne jest to, że moc Ducha Świętego to jest to. Natomiast teologia i moralność to są takie czasami wręcz aż prawie brzydkie słowa w chrześcijańskim środowisku. W niektórych środowiskach, jak powiesz teologia, to wszyscy mówią fuj i zniesmaczeni odwracają się i nie chcą dalej rozmawiać. Jak powiesz o moralności, to już w ogóle lepiej nie rozmawiać, tak? Bo można na jakiś bardzo trudny temat natrafić i się sparzyć. Ale wszyscy zachwyceni są mocą, tak? Znakami, uzdrowieniami, mówią o tym, Kościół o tym zapomniał. I owszem, myślę, że jesteśmy winni temu, że Kościół trochę tego zaniedbał. Ewangelia Marka mówi, że takie znaki będą towarzyszyć, tak? Tym, którzy uwierzą, że będą używani w tym, żeby te rzeczy się działy, ale są to znaki. To są znaki. Natomiast znaki bez treści nie mają żadnego sensu. Znaki bez treści nie są nic nie znaczą, tak? Jeżeli są same w sobie. I teologia i moralność to są dwie bardzo ważne rzeczy. Oczywiście teologię nie należy mylić z tym, co na studiach wykładają jako teologię, tak? To raczej na studiach uczą się ludzie historii teologii. Prawdziwa teologia to jest, tak jak sama nazwa wskazuje, słowo o Bogu, tak? Słowo o tym, co Bóg robi, co Bóg uczynił. Teologia jest w Nowym Testamencie, kiedy Kościół w bardzo ciekawy sposób zmagał się z pytaniami, kim był Jezus, kim on tak naprawdę był. I Ewangelie nie mówią nam tak czarno, gdyby mówiły, to byśmy nie mieli wątpliwości, albo niektórzy by nie poszli w innym kierunku, ale nawet nie mówią tak do końca czarno na białym, że Jezus był Bogiem, tak? Są takie wersety, ale jak się je czyta, to widać, że Kościół zmagał się z takimi pytaniami. Kim był Jezus? Co on zrobił? I Ewangelie, listy są odpowiedzią właśnie, są teologią, są wyjaśnieniem, zrozumieniem tego, zrozumieniem Starego Testamentu przede wszystkim, który wskazywał na Chrystusa i kim miał być, tak? I to jest teologia. Dzisiejsza teologia to jest mnóstwo pytań, co Bóg robi dzisiaj, co widzimy wokół siebie i jak jako Kościół mamy na to odpowiedzieć. Kochani, te trzy rzeczy muszą iść razem. Teologia, moralność, a Bóg będzie potwierdzał znakami te rzeczy, jeżeli będziemy na to otwarci. Co więcej, kiedy czytałem sobie ten werset, to tak przyszło mi do głowy, że wiecie, Pan Jezus tak naprawdę zginął za teologię. Dlatego, że przyszedł i zreinterpretował całą wiarę Żydów. Powiedział, to wszystko jest czym innym. Na to wszystko, w co wy wierzycie, trzeba spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. To wszystko, w co wy wierzyliście, tak naprawdę skupia się na mnie i mojej roli. I za to Żydzi go zabili. Za to został ukrzyżowany. Nie za znaki i cuda. Nikt go nie chciał ukrzyżować za to, że rozmnożył chleb, za to, że uzdrawiał chorych. Wręcz przeciwnie, tłumy za nim chodziły i mówili więcej, więcej. Jak jesteś królem, to jeszcze więcej nam znaków pokaż, tak? Jeszcze nam uzdrów, jeszcze nam rozmnóż chleba więcej. Chyba królem nie jesteś, jak tak mało robisz cudów, tak? Ale Pan Jezus, kiedy nauczał, został zabity za swoje nauczanie, za teologię. Kochani, Jan został zabity za moralność. Dlatego, że głosił otwarcie, powiedział, nie możesz wziąć żony swojego brata. I głosił, głosił to nie tylko to, wiemy, że głosił do żołnierzy, do faryzeuszy i głosił bardzo, bardzo radykalne rzeczy właśnie odnoszące się do ich moralności. I w zasadzie to go zabiło, tak? To doprowadziło do tego, że został skazany. Może się mylę, ale jak się zastanawiałem, to nie słyszałem o nikim, kto by zginął za znaki i cuda. Wręcz przeciwnie, więc tak naprawdę jeszcze raz chcę to podkreślić. Te trzy rzeczy muszą iść razem. Ja nie mówię przeciwko znakom, bo myślę, że są jak najbardziej biblijne, ale kochani, jeżeli zafascynujemy się Bożą mocą i znakami, a zapomnimy o teologii i moralności, to staniemy się chrześcijańskimi animistami, szamanistami, którzy fascynują się mocą, której tak do końca nie rozumieją. I jest wielu takich ludzi. Wiecie, dla wielu ludzi to nie jest ważne, czy to buddyści będą uzdrawiać, czy to chrześcijanie będą uzdrawiać, czy ktoś jeszcze inny, byle uzdrawiali, tak? Bo tego szukają ludzie i zawsze tego szukali. Jeżeli tych trzech rzeczy nie złączymy razem, to tak naprawdę nie trafiamy w tą dziesiątkę. I my dzisiaj też musimy być Kościołem, który o tych trzech rzeczach pamięta. I moralność to jest nie tylko, kochani, nasze drobne grzeszki, które są ważne, bo zaczynać trzeba od siebie, ale Kościół musi zwracać uwagę też na rzeczy, które są dużo większe, a które są niesprawiedliwe i może do niektórych przywykliśmy, tak? Może przywykliśmy do tego, że 90%, nie wiem, bogactwa tego świata ma 10% ludzi, w których my jesteśmy. Ale czy tak powinno być? Może przywykliśmy do tego, o czym się często mówi, że, nie wiem, za tą samą pracę kobietom płaci się mniej, mężczyznom więcej. Nikt z nas, rzadko z nas ktoś powie, że to jest złe, nawet pamięta o takich rzeczach, tak? Ale czy to jest sprawiedliwe, czy to jest słuszne? Mi się wydaje, że nie, tak? Rzadko myślimy o tym, co Biblia mówi odnośnie traktowania ludzi, na przykład pracowników własnych, tak? I to, jak się traktuje pracowników w naszym chrześcijańskim nawet kraju, tak? Gdzie Biblia daje różne ciekawe przykłady, tak? I jeżeli porównać, może to brzydko zabrzmi, ale jak porównać tego dzisiejszego pracownika do tego niewolnika z Starego Testamentu, to Stary Testament mówi, że tak trzeba traktować tego niewolnika, żeby kiedy mu powiesz, że chce, że może iść wolno, to on powiedział, nie, ja wolę tu z tobą zostać jako niewolnik, bo mi tu jest tak dobrze i nie chcę wcale iść gdzieś tam i być wolnym. I tak powinno się traktować biblijnie pracownika, tak? Żeby kiedy nawet mu zaoferują lepsze pieniądze, powiedział, a ja nie chcę lepszych pieniędzy, mi jest tak dobrze tutaj, w tej firmie, mi jest tak dobrze w tej pracy, że ja wcale nie potrzebuję tam trochę większej wypłaty, nie będę za nią latał, ale zostanę tu i chcę pracować, bo jestem związany i oddany tej, a nie innej pracy i w tym oczywiście swojemu pracodawcy. Także o takich rzeczach nie pamiętamy często, ale to też jest moralność. I ona czasami, czy myślę, że częściej pamiętamy o naszych małych grzechach i to dobrze, bo musimy zacząć od siebie, nie możemy wydłubywać komuś źdźbła z oka, nie widząc własnej belki, tak? Ale jako Kościół nie jesteśmy tylko klubem, który się spotyka, żeby pośpiewać w niedzielę, ale powinniśmy być Bożym narodem, który głosi to, na czym zależy Bogu, czyli sprawiedliwość, radość, miłość i pokój w Duchu Świętym, tak? Czyli Królestwo Boże, innymi słowy. A Królestwo Boże to jest zrozumienie tego, co Bóg robi, czyli teologii, to jest moralność, tak jak wspomniałem, i to są znaki, które się dzieją. Więc Jezus odpowiedział tym uczniom Jana, I w szóstym wersecie mówi: szczęśliwy, błogosławiony ten, kto się do mnie nie zrazi. Tak? Bo tak jak mówię, jeżeli chodzi o znaki nie zrażały ludzi. Coraz więcej ludzi chodziło za Chrystusem. To, co zrażało ich, to jego teologia. To, kiedy mówił, że ja jestem życiem, ja jestem chlebem, który przychodzi z nieba. Nie ma życia jak tylko beze mnie. To były te momenty, kiedy odwracali się od Niego i mówili, to jest twarda, za twarda to mowa, za trudne to są słowa, żebyśmy mogli w nie wierzyć albo ich słuchać i odchodzili. A więc błogosławiony, kto się nie zrazi właśnie tym, czego naucza i co mówi Chrystus. I dalej, kiedy już odchodzili uczniowie Jana, Jezus zaczął nauczać na temat właśnie Jana. I mówi tu bardzo właśnie tak, i nie tylko Jana, ale Jana i narodu w takim kontekście tego wszystkiego razem. I mówi o Janie jako o kim on był. Jan był swego rodzaju liderem, dzisiaj byśmy powiedzieli, tak? Był człowiekiem, który prowadził pewien ruch, przygotowywał drogę, tak jak czytamy dalej, był posłany po to, żeby przygotować drogę przed Mesjaszem. Jezus tak naprawdę daje mu może największe komplementy, jakie liderowi można dać. Mówi, czy Jan nie był trzciną, która się kołysze na wietrze. Jan nie był człowiekiem, który ubierał się w miękkie szaty. I wiecie, kiedy ktoś jest na pozycji lidera, to myślę, że to są dwie rzeczy, które najbardziej ludziom, takim przywódcom grożą i które myślę, że każdy z nas może popatrzeć i zobaczyć. Że dwie pokusy, chyba największe pokusy dla jakiegokolwiek lidera, to jest jedna, żeby cię każdy lubił. Człowiek ma takie pragnienie, żeby go większość z nas, są tacy, co niekoniecznie, ale większość z nas, czy większość liderów ma taką pokusę. Chciałby, żeby go każdy lubił i wtedy jest jak ta trzcina na wietrze, tak? Czyli żeby mnie każdy lubił, to muszę robić każdemu to, żeby co mu się podoba, tak? Muszę zgadzać się z każdym, muszę jak na tym wietrze, tu zawiało z tej strony, to się pochylę w tą, jak zawiało z tamtej, to pochylę w tamtą, byle się ułożyć w tym wszystkim. Albo druga pokusa to jest dobrze się ustawić. To jest dobrze się ustawić, znaleźć te miękkie szaty, pałace, uwić sobie miłe miejsce i w tym miłym miejscu być. I myślę, że jak patrzymy na politykę, to te dwie rzeczy są więcej niż wyraźne, tak? Dzisiaj takim znakiem dzisiejszych czasów chyba są politycy, którzy właśnie w zasadzie robią wszystko, żeby się z każdym zgodzić i żeby wszyscy ich lubili, chociaż ostatnio to się trochę zmienia, choć jak mamy polityka, który ma wizję i w ją stronę idzie, to trzeba się modlić, żeby ta wizja była jeszcze taka Boża, tak? Bo jak nie jest, to też dobrze nie będzie. Ale generalnie patrząc na wielu przywódców, można powiedzieć, że albo są właśnie tacy kołysani, dla każdego mili, albo chcą się dobrze ustawić, a najlepiej to obie te rzeczy razem, bo jedna z drugą jest związana. Więc Jan taki nie był. Jan był człowiekiem, który, tak jak już wspomnieliśmy, głosił to, co miał do ogłoszenia, mieszkał na pustyni i ubierał się w wielbłądzią sierść, tak, jak czytamy, i jadł miód i szarańcze. Nie wiem, miód jest w miarę dobry, szarańcza nie próbowałem, ale nie sądzę, że to była najlepsze jedzenie, jakie wtedy było. Więc był, ale to, co go charakteryzowało, to, że wiedział, po co Bóg go posłał. Wiedział, po co Bóg go posłał i przyszedł wypełnić ten cel i wypełnił go w zasadzie wręcz płacąc za to swoim życiem. I to Jezus mówi, że jego celem było, on był nawet więcej niż prorokiem, jego celem było zakończyć pewien rozdział w historii Bożego narodu po to, żeby kolejny rozdział mógł się rozpocząć. I Jezus mówi, w 11 wersecie mówi, że właśnie był ostatnim z proroków i w zasadzie wśród wszystkich ludzi, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. Dlatego, że zmienia się pewna rzeczywistość, tak? Kończy się jeden okres i w historii Kościoła i rozpoczyna się, czy w historii Bożego Ludu i rozpoczyna się inny okres. I wiemy, że Stary Testament, ostatnie słowa Starego Testamentu mówią o tym, że Bóg przyśle Eliasza. I Jezus mówi, że Jan właśnie takim Eliaszem był i funkcjonował właśnie w takim charakterze. Chociaż Ewangelia Łukasza przedstawia Jana trochę jak Samuela, Tak, jak dziecko, które jest dane, zwłaszcza mówiąc o jego rodzicach, tak? Kobieta, która nie mogła mieć dzieci, otrzymuje w świątyni, co prawda jest jego ojciec, nie ona, ale otrzymuje obietnicę i później jest Samuel, tak jak Samuel namaścił Dawida na króla, tak samo Jan namaszcza Chrystusa na nowego króla. To jest Ewangelia Łukasza. Tutaj Jan funkcjonuje właśnie jako Eliasz. Eliasz, czyli prorok, który rzucił wyzwanie temu królowi Achabowi, jego żonie i był takim właśnie też przejściowym okresem od w pewnym sensie okresu, kiedy Achab i Jezebel wprowadzają Izraela w jedno z najgorszych okresów bałwochwalstwa i prawie tego, że ta wiara Izraela zniknęła i tak jak Eliasz mówił, że zostało tylko garstka wiernych Bogu, ale był kimś, kto był właśnie między Achabem i niedługo potem Joaszem, który był królem, który odnowił, przynajmniej na początku miał dobry start i odnowił Izraela. Później na starość mu się coś tam poprzestawiało i też nie skończyła się ta historia dobrze, ale właśnie Eliasz był człowiekiem, który jako prorok stawił czoła królowi, pewnemu systemowi i był Bożym narzędziem. Podobnie był Jan, który był taką postacią właśnie przejściową. To można przeczytać w pierwszej Księdze Królewskiej, o Eliaszu XIX, to jego załamaniu się, ale też dalej później właśnie o tą historię związaną z Achabem. Więc Chrystus mówi o Janie, że był człowiekiem, który wiedział, czego chce. Był przykładem tego, jak prorok czy człowiek od Boga powinien funkcjonować. I oczywiście najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż Jan, dlatego że zmienia się pewna rzeczywistość. Tak? Zmienia się rzeczywistość do tej, kiedy Duch Święty jest dany wszystkim. I Piotr mówi w Dziejach Apostolskich, mówi, wasze córki i synowie będą prorokować, tak? Czyli będą prorokami. Wcześniej prorokami byli tylko niektórzy, ale później Jan mówi, dzisiaj jesteście świadkami, kiedy wylany został Duch Święty, mówi, dzisiaj jesteście świadkami tego, że wasi synowie i wasze córki będą prorokami. To wylanie Ducha Świętego jakby radykalnie zmieniło tą całą sytuację. I dalej Jezus mówi takie słowa, które trochę trudno zinterpretować. 12 werset, Jezus mówi, od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Są co najmniej dwie możliwe, są cztery w ogóle interpretacje tego wersetu, ale dwie takie główne. Pamiętam, że kiedy tłumaczyliśmy Nowy Testament, to właśnie zmagaliśmy się trochę z tym, bo nie wiemy, czy Jezus powiedział to w sensie pozytywnym, czy w sensie negatywnym. Tak, to całe zdanie można potraktować albo, i myślę, że większość z nas, przynajmniej ja, częściej słyszałem pozytywną interpretację tego wersetu. Tak, czyli Jezus mówi, że od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy, porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają, mając na myśli, że człowiek naprawdę musi chcieć Królestwa Bożego, tak? I musi je tak aż przemocą je musi wziąć. Nie wiem, czy taką interpretację głównie słyszeliście. Ja kiedyś pamiętam to, że to jest pozytywne, że powinniśmy być tacy przemocowcy w stosunku do Królestwa Bożego. Powinniśmy być gorący, powinniśmy je wręcz chwycić i zabrać dla siebie i pragnąć go bardziej niż czegokolwiek więcej. I że właśnie od tych dni Jana Chrzciciela tak ma być, tak? Że tacy ludzie wejdą do Królestwa, a nie inni. I być może, jeżeli Jezus mówił te słowa w pozytywnym sensie, to właśnie to ma na myśli, że z tą zmianą systemu, tak, z tą zakończeniem pewnego etapu i rozpoczęciem, z nowym stworzeniem, którego początkiem jest zmartwychwstanie. I apostoł Jan w Ewangelii Jana zaczyna tę Ewangelię jak nową Księgę Rodzaju. Tak? Księga Rodzaju zaczyna się, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Apostoł Jan mówi, na początku było Słowo. Rozpoczyna od nowego stworzenia. Ale więc jeżeli Jezus miał coś pozytywnego na myśli, to miał na myśli to, że tacy ludzie mają być. Mają chwytać Królestwo Boże i w Królestwie Bożym będą tylko ludzie, którzy pragną. Ale Jezus mógł mieć też negatywnie to mówić, tak? I wtedy ten werset oznacza, że uwaga, bo są ludzie, którzy chcą chwycić Królestwo Boże i wykorzystać je do swoich celów. Wykorzystać je do jakiejś swoich ambicji, swoich planów i swoich jakichś własnych celów, które nie są związane tak naprawdę z Bożymi. I wtedy ten werset staje się słowem ostrzeżenia. I tak naprawdę on może być jednym i drugim, bo jedno i drugie jest prawdą. Jedno i drugie jest prawdą. Widzicie, czasami tak to bywa, że jedno i to może być prawdą, i to może być prawdą. Dlatego, że tak, z jednej strony my mamy być ludźmi, którzy chwytają Królestwo Boże jak nigdy nic wcześniej i wręcz je zabierają sobie, porywają je i nie można się wahać przed niczym, żeby je wziąć, ale z drugiej strony faktem jest też, że historia Kościoła pokazuje, że niemało było ludzi, którzy próbują chwycić Królestwo Boże po to, żeby wykorzystać je w swoich własnych celach i dla swojej własnej często chwały czy wygody. I też trzeba na to być tego świadomym i jakby trzeba na to uważać. I znowu Jezus powtarza 13-14 wersecie, czy to, co już o czym mówiliśmy, wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. Dlaczego? Dlatego, że wskazywali na Chrystusa, wskazywali na to nowe, co się ma rozpocząć. I jeżeli chcecie to przyjąć, to jest on tym mającym nadejść Eliaszem, którego zapowiada Stary Testament. Jezus mówi, kto ma uszy, niech rozważy moje słowa, czy innymi słowami, zastanówcie się nad tym, co słyszycie, tak? Wzywa swoich słuchaczy do tego, żeby zastanowili się nad tymi słowami. I oczywiście w ich kontekście, czy w kontekście Mateusza, który pisze, tak uznajemy, że pisze głównie do Żydów, jest to ważne, dlatego że nastaje koniec jednego systemu, tak jak mówię, następuje coś zupełnie nowego. I dalej czytamy od 16 do 19 wersetu, czytamy o tym pokoleniu, które Jezus widział przed sobą, ale myślę, że łatwo też możemy odnieść to do siebie. Dlatego, że Jezus zarzuca im to, że tak naprawdę oni z jednej strony są ludźmi, których trudno zadowolić, których nawet Panu Bogu jest trudno zadowolić. I myślę, że jest to też słowo ostrzeżenia dla nas samych. Tak? Dlatego, że mówi, że to pokolenie przypomina dzieci, które ciągle narzekają, ciągle im coś nie pasuje. Tak? Graliśmy, nie tańczyliście, śpiewaliśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście. Ten nie jadł, to miał demona, ten je, to jest żarłok. I w zasadzie trudno jest ich zadowolić. I myślę, że to jest też, ludzie się nie zmieniają chyba, tak? Ludzie się nie zmieniają i patrząc na nas i na nasze pokolenie, myślę, że też musimy być świadomi tego, ile z tego jest w nas, ile z tego jest w ludziach wkoło nas, nawet właśnie w takim odniesieniu do Pana Boga czy Kościoła, tak? Ja zawsze mnie zadziwia, jak rozmawiam z ludźmi o Kościele i jak wielu z nich mówi, a ten Kościół to taki zły i zaczynają tam wymieniać, nie wiem jaki on jest zły, no to wyjdź z tego Kościoła. A, ale jak wyjdę, to i też, i to właśnie tak, ja, i tak źle, i tak niedobrze. A dlaczego? Dlatego, że oni mają swoje cele, których najczęściej jest moja własna wygoda, tak? Moje własne ułożenie się i wszelka zmiana jest niemile widziana w tym życiu, dlatego najlepiej to marudzić i najlepiej, żeby się wszystko nie podobało, wtedy będę mógł robić to, na co mam ochotę i nikt się nie będzie czepiał, bo jak się przyczepi, to mu zaraz tam powiem, dlaczego to się nie podoba i dlaczego tamto się nie podoba i zawsze można znaleźć jakąś przyczynę, dla której ta czy inna kwestia się nie podoba i nie. I w kościele tak samo. Jak zrobimy to, to czasami tak jest. Zrobimy to, nie, tego nie zrobimy. Zrobimy tamto, też tego nie zrobimy. A co zrobimy? A nic nie zrobimy. Tak? I zawsze jest źle. Czego nie zrobisz, to zrobisz jakieś tam wydarzenie, to źle. Nie zrobisz go, to jeszcze gorzej. Tak? I kochani, Jezus krytykuje to pokolenie. Musimy tak to rozumieć. I nie daj Boże, żebyśmy dali się wprowadzić do takiego miejsca, w którym właśnie nie wiemy, czego chcemy. Dlatego, że to co charakteryzuje lud Boży, myślę, to jest właśnie to, i może tu trzeba odnieść się do tej pozytywnej interpretacji tego poprzedniego wersetu, że mamy być jak Jan Chrzciciel. My mamy wiedzieć, co Bóg od nas oczekuje i po prostu robić to, nie zważając na cenę, którą trzeba zapłacić za to. I kochani, to jest nasza odpowiedzialność, każdego z nas i nasza jako Kościoła, żebyśmy wiedzieli, czego Bóg od nas chce. Bóg dał nam, czytaliśmy dzisiaj w psalmie, dał nam krótki okres czasu, możemy go strawić właśnie na jęczenie i marudzenie i wieczne niezadowolenie ze wszystkiego, co się w naszym życiu dzieje albo co nas otacza, albo możemy je stracić na to, że będziemy wiedzieli, czego Bóg od nas chce i zapłacimy tą cenę, którą Bóg chce, żebyśmy zapłacili w swoim życiu za to, żeby wypełnić ten Boży plan i to będzie dobrze spożytkowane życie. To jest to, za co Jezus chwalił tutaj Jana Chrzciciela, że on dobrze spożytkował swoje życie. On wiedział, czego Bóg od niego oczekuje, wiedział, jaka jest jego rola, wiedział, co ma zrobić. Miał wątpliwości, tak? Miał kryzysy, wątpliwości, może więcej niż ten jeden, o którym tutaj czytamy, jeżeli przyjąć, że to był kryzys, mi się tak osobiście wydaje. Więc jakby nie chodzi o to, żebyśmy ich nie mieli, ale w całej perspektywie był człowiekiem, który osiągnął to, co Bóg od niego chciał. Podobnie Paweł jest takim przykładem, tak? O Pawle wiemy dużo, bo mamy jego listy i jego własne słowa, ale myślę, że właśnie takim ideałem, który jest dla nas, czy w przykładzie Pawła jest on, kiedy patrzy wstecz na swoje życie i mówi, dobry bój bojowałem, tak? Dobrą walkę stoczyłem. To jego życie było dla niego pewną walką, ale pod koniec, kiedy już oczekiwał, w zasadzie znowu siedział w więzieniu i nie wiedział, co się z nim będzie, a wyjścia były dwa, albo go już zabiją, albo jeszcze mu dadzą pożyć. I wiemy, że akurat wtedy, kiedy to pisał, jeszcze został później wypuszczony, jeszcze trochę pożył, ale ostatecznie i tak trafił znowu do więzienia i już z niego, można powiedzieć, że nie wyszedł, przynajmniej tak tradycja nam mówi. Ale patrząc właśnie, oceniając swoje życie w takim momencie, kiedy nie wiedział, czy to już jest jego koniec, a spodziewał się, że najprawdopodobniej tak, był w stanie powiedzieć, no zrobiłem to, co do mnie należało, tak? Stoczyłem tą walkę w taki sposób, w jaki Bóg to zamierzył. I był człowiekiem, który też znał swój cel, tak? On wiedział, pisał w listach, biada mi, jeżeli nie będę głosił Ewangelii, tak? Wiedział, że jego zadaniem było głoszenie Ewangelii narodom. I wiedział, że jeżeli tego nie uczyni, to właśnie biada mi, w sensie, raczej nie w sensie, że Bóg go ukara w jakiś tam sposób za to, ale myślę, że bardziej miał na myśli to, że cały sens i cel jego życia po prostu się zmarnuje, zostanie strawiony na nazwijmy to brzydko, głupoty, a nie na to, co rzeczywiście trzeba. I kochani, o tym wszystkim musimy podkreślić to, co Jezus też podkreśla na koniec. Mówi, mądrość znalazła usprawiedliwienie w swoich czynach. Ostatnie słowa tego fragmentu. I znaczy to, że kochani, nasze czyny pokażą, czy postępujemy mądrze, czy nie. My możemy dużo mówić, tak? I jako ludzie często dużo mówimy. Najczęściej więcej mówimy niż robimy, tak? Też to znaczy, są tacy, co więcej robią niż mówią, ale generalnie często nam się udaje robić więcej mówić niż robić. Ale mądrość ona i tak nasze życie pokaże, czy byliśmy mądrzy, czy nie byliśmy mądrzy. Nasze życie pokaże, czy przeżyliśmy to życie jako Boży lud, jako chrześcijanie, czy zupełnie wręcz przeciwnie, tak? Nieważne, co będziemy mówić, do czego się przyznawać, czy jesteśmy baptystami, czy protestantami, czy takimi chrześcijanami, czy innymi chrześcijanami, możemy zawsze dużo mówić, ale nasze czyny, nasze funkcjonowanie pokażą. Nie wiem, jak znacie taki film Forrest Gump, to on odwrotność zawsze tego mówił, tak? On mówił, poznać głupiego po czynach jego, tak? Czy coś takiego mniej więcej. Więc głupotę też widać, kochani, i głupota widać, i mądrość widać. I nieważne, co człowiek mówi. I głupota, i mądrość nie są związane z naszą inteligencją, tak? To jest najważniejsza rzecz, którą też trzeba jakby mieć świadomość, że poziom naszej inteligencji, poziom tego, na ile jesteśmy w stanie chłonąć, przetwarzać informacje, uczyć się i tak dalej, nie ma nic wspólnego z poziomem naszej mądrości, tudzież głupoty w takim życiowym sensie właśnie funkcjonowania po Bożemu lub niefunkcjonowania po Bożemu w tym Bożym Królestwie. Także, kochani, niech nasze życie raczej pokazuje mądrość niż cokolwiek innego. Każdy z nas na pewno ma jakieś pole do polepszenia, pokazania tej mądrości lepiej. Myślę, że nie trzeba dużo i długo myśleć, żeby wiedzieć, co robimy nie tak. Ale bądźmy ludźmi przede wszystkim, kochani, którzy biorą przykład z Jana, Pawła i inne przykłady, które daje nam Biblia. Ludźmi, którzy wiedzą, czego Bóg od nich oczekuje. Nie ludzie od nich oczekują, nie Kościół od nich oczekuje, nie rodzina, nie ktoś tam, tylko co czytaliśmy wcześniej, kto kocha bardziej rodzinę. Rodzina to jest wspaniała rzecz i trzeba ją kochać. Pan Jezus nigdy nie powiedział, że rodzinę nie należy kochać, ale powiedział, kto kocha więcej niż mnie, nie jest mnie godzien. Bo on ma dla nas pewne rzeczy, które czasami mogą oznaczać, że musimy wyrzec się pewnych rzeczy, złamać nawet pewne bliskie więzi po to, żeby wziąć krzyż, o którym czytaliśmy i być z Nim. Pan Jezus również wypełnił wolę Ojca, tak? I teraz, kiedy będziemy sprawować wieczerzę, to też jest jeden ze znaków, który otrzymaliśmy od Niego, który podkreśla to, że Jezus przyszedł w pewnym celu. Nie przyszedł tak po prostu, nie przyszedł po prostu, żeby tam pouzdrawiać, pogłosić jakąś teologię, ale przyszedł po to, żeby to nowe stworzenie, o którym wspominaliśmy, dokonało się. I przyszedł, żeby umrzeć na krzyżu, żeby przelać swoją krew, złamać swoje ciało i to ta krew i to ciało, które są tutaj symbolizowane w chlebie i winie, są tym znakiem, który nam przypomina właśnie o tym.